Parze Refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy, Grażyna Chmurska i technik Dawid Kosta. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 4 maja, poza wiadomościami i przeglądem francuskiej prasy, z udziałem Sylwii Gibbs, Katarzyny Zawickiej i Piotra Błońskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu, felieton ekonomiczny o tym, jak Fiat połyta Chryslera, Eurekę w Piotra Rosochowicza, czyli nowinki naukowo-techniczne oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Światowa Organizacja Zdrowia na razie nie podniesie do 6, czyli do maksimum stopnia pogotowia w obliczu pandemii grypy A, zwanej też świńską, ale nie wyklucza również takiego posunięcia. Nie oznacza to bynajmniej, stwierdza w wywiadzie dla dziennika El Pais dyrektor generalny WTO, pani Margaret Chan, że przed nami koniec świata. Nie chcemy wcale wywoływać niepotrzebnej paniki. Zarówno Meksyk, jak i Stany Zjednoczone mnożą uspokajające deklaracje o względnym opanowaniu epidemii, ale WTO ostrzega przed zbytnim optymizmem, obawiając się rewanżu ze strony wirusa na jesieni w formie znacznie niż dotąd gwałtowniejszej. W poniedziałek rano, wedle danych Światowej Organizacji Zdrowia, doliczono się 1003 przypadków zachorowań na grypę A w 20 krajach świata. W Meksyku, uchodzącym za pierwotne ognisko epidemii, minister zdrowia José Ángel Córdoba ocenił dziś liczbę zarażonych wirusem H1N1 na 701 osób, a liczbę związanych z tą chorobą zgonów na 26. Władze meksykańskie są niemniej zdania od soboty, że epidemia słabnie i burmistrz Mexico City zapowiedział w poniedziałek stopniowy powrót do normalnego życia po 5 dniach stanu quasi wyjątkowego. Restauracje i bary otwarte mają być ponownie od środy, a muzea i kościoły od czwartku. Kina, teatry i dyskoteki muszą jeszcze jednak poczekać na zielone światło władz. Pierwszymi ofiarami epidemii są w tej chwili poniekąd hodowcy trzody chlewnej na całym świecie, w zasadzie Bogu ducha winnej, gdyż wirus skacze z człowieka na człowieka bez pośrednictwa świnki żywej czy przerobionej na wieprzowinę. Już około 20 państw wyszło naprzeciw irracjonalnym odruchom paniki, zakazując importu tyleż żywej nierogacizny, co produktów wieprzowych, a nawet i bydła, drobiu albo paszy zwierzęcej. Wśród tak przezornych i tradycyjnie dbających o zdrowie obywateli krajów wyróżniają się takie, obok Szwajcarii, która zawsze chucha na zimne, jak Rosja, Chiny, Chorwacja, Indonezja czy Tajlandia. Tu Paryż RFI. Omalże triumfalnie wybrany w maju 2007 roku prezydent Nicolas Sarkozy zdołał przez 2 lata zrazić sobie 2/3 Francuzów. W sondażu Sofres, którego wyniki publikuje w poniedziałek darmowy dziennik Metro, 65% respondentów wyraża swe rozczarowanie rządami Sarkozy'ego, oceniając ich bilans jako raczej negatywny. Zadowolonych z tej prezydentury jest jedynie 24% Francuzów. Gwoli sprawiedliwości dodajmy, że poprzednik Sarkozy'ego, Jacques Chirac, cieszył się po 2 latach równie marną popularnością, a wcześniej François Mitterrand miał tylko nieco lepsze notowania po 2 latach. Od poniedziałku akcję protestacyjną podjęli strażnicy w 194 francuskich więzieniach, w których przeludnienie i warunki sanitarne oceniane są powszechnie jako katastrofalne, jedne z najgorszych w Europie. Nie mając prawa do strajku, strażnicy podejmują różne formy sabotażu i blokady, próbując się na przykład przeciwstawić wyprowadzaniu więźniów na procesy. Władza wysłała oddziały policji, które przełamują blokady z użyciem gazów łzawiących, jak na przykład w podparyskim kompleksie więziennym Fleury-Mérogis. Związki zawodowe strażników, którzy domagają się dodatkowych środków w obliczu przeludnienia więzień, zamierzają kontynuować tę akcję przynajmniej do czwartku i gotowe są nawet ją zaostrzyć. We Francji społeczeństwo rozwodzi się z władzą, we Włoszech władza rozwodzi się sama. Sylwia Gibbs.
Minęły wprawdzie czasy, kiedy rozwód po włosku można było uzyskać tylko uśmiercając małżonkę, jak w filmie z 1961 roku z Marcello Mastroianim. Ale trudno tego filmu nie wspomnieć, mówiąc o rozwodzie grożącym premierowi Włoch Silvio Berlusconiemu. Inne czasy, inne obyczaje. Tym razem rozwodu pragnie małżonka, która oskarża swego 72-letniego męża o okazywanie nazbyt żywego według niej zainteresowania młodymi osobami płci odmiennej. Weronika Lario, młodsza od Berlusconiego o lat 20, skądinąd była aktorka, zapowiedziała w niedzielnej prasie włoskiej, że wystąpi o rozwód. Bezpośrednim powodem tej decyzji była obecność jej męża na urodzinach jasnowłosej 18-latki, a wcześniej tendencyjny skład listy jego partii przed wyborami europejskimi pod kątem wieku i urody kandydatek. Silvio Berlusconi zareagował w głównych włoskich dziennikach Corriere della Sera i La Stampa. Twierdzi, że żona powinna go publicznie przeprosić, a i to może nie wystarczy. Po raz trzeci napadła na niego podczas kampanii wyborczej. Cavaliere, jak go we Włoszech nazywają, przyznał, że małżeństwo trzymało się ze względu na trójkę dzieci, ale teraz powiedział, to już koniec. Nie ma warunków, by to kontynuować. I zasugerował, że to wszystko jest spiskiem lewicy. Rozwód w dzisiejszych Włoszech jest wprawdzie dozwolony, ale jak dotąd politycy tego kraju nie ujawniali szczegółów dotyczących życia prywatnego, a co dopiero takich szczegółów. Zdaniem ekspertów afera rozwodowa nie powinna jednak zaszkodzić popularności Silvia Berlusconiego.
To parę RFI, aby pozostać w rejestrze idiotyzmów i błahostek z wyższych sfer, dodajmy jeszcze, iż Sąd Najwyższy USA, który najwyraźniej nie ma innych zmartwień, pochylił się dziś z troską nad cyckiem Janet Jackson, który nieopatrznie wymknął się piosenkarce w roku 2004 podczas finału Super Bowl oglądanego przez 90 milionów amerykańskich telewizów. Mędrcy Sądu Najwyższego uchylili decyzję sądu apelacyjnego w Pensylwanii, który uwolniłby telewizję CBS od kary grzywny w wysokości ponad $500,000 wymierzonej jej z inicjatywy rządu Busha. W sprawie cycka najbardziej jednak żenujące wydaje się to, że kontynuować tę farsę przed Sądem Najwyższym zdecydował się obecnie rząd Obamy. A teraz jeszcze sprawy dużo mniej śmieszne, czyli najświeższe doniesienia z ekonomii. Europa pogrąża się w najgorszej recesji od czasu II wojny światowej, zapewne jeszcze gorszej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczął się kryzys. Takim wesołym komentarzem opatruje AFP najświeższe prognozy gospodarcze ogłoszone przez Komisję Europejską w poniedziałek. Przepowiada ona w roku bieżącym 4-procentowy spadek produkcji w strefie euro i spodziewa się niewielkiej tylko poprawy w roku następnym, w którym wzrost powinien wciąż być ujemny, tyle że o 0,1%. Poprzednie prognozy Brukseli z połowy stycznia tego roku były z okładem dwa razy bardziej optymistyczne. W Polsce komisja przepowiada spadek produkcji o 1,4%, gdy poprzednio prognozowała 2-procentowy wzrost. W Warszawie minister finansów Jan Rostowski uznał od razu te przepowiednie za błędne, zapewniając, iż Polska winna raczej wyjść w tym roku na plusy w granicach od 0,3-2%. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Katarzyna Zawicka i Piotr Błoński.
Grypa świńska, czy raczej grypa AH1N1, nadal skupia uwagę dziennikarzy, ale jakby już nieco mniej intensywnie. Widać nawet pewne oznaki defensywy zarówno wirusa, jak i osób i organizacji odpowiedzialnych za stan zdrowia naszej planety. Libération pyta nawet, czy wirus strachu zaraził Światową Organizację Zdrowia. Czy panika, no może to trochę przesadzone, ale niewiele, wywołana perspektywą pandemii była wynikiem medialnej przesady, czy tylko tylko przesadnej prewencji. Jak dotychczas na całym świecie mamy tylko 22 przypadki śmiertelne, oba w tym samym regionie, prawie wszystkie poza jednym w tym samym państwie. To fakt, że wirusy bez problemu przekraczają granice państw, ale najwyraźniej z kontynentami mają już nieco więcej kłopotu. Czy Światowa Organizacja Zdrowia siała panikę, bijąc na alarm i zalecając jak najdalej posuniętą prewencją? Być może, ale jak stwierdził Barack Obama, w takim przypadku lepiej zrobić za dużo niż za mało. A Francuzom tym razem nikt nie próbował wmówić, że wirus na wzór radioaktywnej chmury z Czarnobyla zatrzymał się grzecznie na francuskiej granicy. Mobilizacja służb sanitarnych na całym świecie jest sprawą najzupełniej normalną, czytamy w artykule wstępnym La Croix. Ale skąd panika wśród szarych zjadaczy chleba, których jakoś szczególnie nie niepokoją znacznie liczniejsze zgony spowodowane zwykłą grypą albo na przykład wypadkami na drodze? Jak się zdaje, wirus okazał się słabszy, mniej agresywny niż początkowo przewidywano, w każdym razie na północy. Co innego jednak w krajach południa, w których nadciąga zima, a wraz z nią zagrożenie zwyczajną grypą. Tu obowiązują inne zasady polityczne, inne struktury służb zdrowia, gorsze systemy dystrybucji leków. Nikt nie może zadowolić się życiem w kraju dobrze przygotowanym i dobrze zaopatrzonym, jeśli gdzie indziej wydłuża się lista ofiar, kończy Dominique Quignot w artykule wstępnym La Croix. Prawicowe Le Figaro zamieszcza korespondencję Madeleine Leroyer z Moskwy. Rosja patroluje granice gruzińskie. Kilka dni przed rozpoczęciem manewrów NATO w Gruzji rosyjskie służby ochrony granic zajmują pozycje w separatystycznych republikach Osetii Południowej i Abchazji. Szef regionalnej komórki FSB Nikołaj Lisiński stwierdził, że granica musi być dobrze strzeżona przed wrogiem. W tym celu rosyjskie oddziały zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt wideokontroli. W ostatni czwartek prezydenci obu republik separatystycznych zostali przyjęci na Kremlu i podpisali porozumienie, na mocy którego kontrola ich granic z Gruzją powierzona została Moskwie. Prezydent Osetii Południowej Edward Kokoity stwierdził, że gruzińskie prowokacje na granicy są na porządku dziennym, więc porozumienie podpisane w Moskwie daje dodatkowe gwarancje będące uzupełnieniem porozumienia zawartego między Sarkozym i Miedwiediewem. Z taką oceną nie do końca zgadzają się Francja, Stany Zjednoczone i NATO. Uważają oni, że przeciwnie, nowe porozumienie łamie warunki umowy Sarkozy-Miedwiediew. Moskwa oczywiście uważa, że cała wina leży po stronie NATO, bo przeprowadzając manewry na terytorium Gruzji, zachęca ją do wzmożenia zbrojeń. Miedwiediew stwierdził, że te ćwiczenia to szyta grubymi nićmi prowokacja. Jednocześnie Moskwa zapewnia, że rozmieszczenie rosyjskich oddziałów w dwóch separatystycznych republikach tuż przed rozpoczęciem natowskich manewrów to przypadkowy zbieg okoliczności. Z technicznego punktu widzenia porozumienia zawarte przez Moskwę z Abchazją i Osetią Południową przewidują założenie biura granicznego, które będzie podlegało rosyjskiej administracji. Jak zapewnia Miedwiediew, nie stanowi to w żadnym przypadku naruszenia suwerenności dwóch niezależnych republik. Niełatwo się z tym zgodzić, bo obie republiki sprawiają wrażenie, jakby już weszły w skład terytorium Rosji. Jeszcze przed konfliktem z Gruzją budżet Osetii Południowej był w 60% finansowany przez kapitały rosyjskie. Po wojnie Moskwa obiecała Tchinwali 10 miliardów rubli na odbudowę budynków zniszczonych w gruzińskich bombardowaniach. Aż 20% budynków stolicy zostało wówczas zburzonych. Sumą tą rozporządzają nie władze Osetii Południowej, które zresztą niedawno skarżyły się, że niczego nie dostały, ale rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Ostatnio jednak prezydent Kokoity zmienił zdanie i oznajmił, że fundusze nadeszły i plan odbudowy prywatnych mieszkań na terytorium Osetii Południowej został opracowany. Chciałoby się dodać, nie ma to jak dobra, przyjacielska pogawędka na Kremlu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Nie można żywić pretensji do Sarkoziego, że chciał przemienić Francję, pisze dziś w Le Monde jego dyrektor Eric Fotorino. Tym bardziej nie można mu zarzucać, że chciał przywrócić jej pozycję w świecie i starał się zwiększyć jej ekonomiczną konkurencyjność. Skąd zatem po dwóch pierwszych latach jego kadencji rozszerzająca się szczerba w zaufaniu, które pokładała w nim ta większość Francuzów, która na niego głosowała? Woluntaryzm, który był jego siłą, stał się jego słabością. Trzeba przyznać, że fakty mu nie sprzyjały.
Dla polityka przekonanego, że trzeba zreformować zbyt ociężałe państwo opiekuńcze, kryzys finansowy i ekonomiczny stał się okrutną przeszkodą. On, który chciał skończyć raz na zawsze z odwiecznym francuskim kolbertyzmem, musiał oddawać się rozkoszy i truciźnie rozległego publicznego interwencjonizmu, przekreślającego jego wizję samoregulującej się gospodarki, której dynamikę nadaje nieskrępowana narzuconymi schematami przedsiębiorczość. Nadrzędność ekonomii uczy polityków pokory. Nie, żeby Sarkozy był bezczynny. Jego reaktywność jest niezaprzeczalna, czy to w kwestii planu ożywienia gospodarczego, mimo pogłębienia deficytu, czy też pomocy dla bezrobotnych, młodzieży czy małych przedsiębiorstw. Ale erupcje jego woluntaryzmu nie przesłaniają już dziś porażki w dziele głębokiej przemiany Francji. W czym bowiem Francja wkroczyła na drogę modernizacji? W niczym, albo w prawie niczym. Nie bez powodu. Tam, gdzie Sarkozy powinien opierać się na instytucjach, poczynając od własnego rządu, większości parlamentarnej i różnych ciał przedstawicielskich, tam liczy on tylko na własną osobę. I przelicza się. Nie wychodzi mu to ani ze związkami zawodowymi, ani z sądownictwem, ani z uniwersytetem, ani ze szpitalnictwem. Nie wspominając nawet o mediach, które Sarkozy tak bardzo chciałby trzymać w garści, jak bardzo nie znosi swego wizerunku ukształtowanego przez niektóre z nich, włącznie z Le Monde. Problemem u Sarkozy'ego jest nie tyle reformistyczna inspiracja, co wykonanie. To kwestia stylu, który najpierw ciekawi, potem drażni. Nie wystarczy łamać tradycyjnych kodów zachowań, lekceważyć dziedzictwa poprzedników, począwszy od Chiraca, ani rozpoczynać tysiące przedsięwzięć, nie kończąc porządnie żadnego. W ciągu tych 2 lat szef państwa niewiele wymyślił, za to dużo się przechwalał. Rozumiemy, że uważa się za najlepszego, ale musi tego jeszcze dowieść za pomocą konkretów. Inaczej grozi mu to, co filozof Marcel Gauchet nazywa bonapartyzmem dla telewizji, gdzie afiszowanie zamiarów zastępuje realne działanie. Kończy Eric Fotorino, dyrektor Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Dzień Europy, obchodzony w całej Unii Europejskiej, upamiętnia głośną deklarację uważaną za manifest założycielski Zjednoczonej Europy, wygłoszoną 9 maja 1950 roku przez szefa francuskiej dyplomacji Roberta Schumana. Jej współautorem był inny francuski polityk Jean Monnet. Dzień Europy stał się jej świętem w 1986 i od tego czasu ma miejsce rokrocznie, raz pod znakiem euro, innym razem rozszerzenia. W 2009 wspólnym hasłem są wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak wiadomo, na podstawie dotychczasowych sondaży zainteresowanie wyborami jest we Francji dość słabe. To też nieprzypadkowo tegoroczne obchody będą trwały aż 3 dni. W czwartek 7 maja na Dworcu Północnym, w piątek 8 maja i w sobotę 9 maja na placu przed paryskim ratuszem. Przez dworzec Gare du Nord przewijają się tłumy, zwłaszcza w przeddzień długiego weekendu. W centrum stolicy nad Sekwaną tłumnie spacerują paryżanie i turyści. Organizacje i stowarzyszenia proeuropejskie oraz merostwo Paryża liczą na kontakt z jak największą liczbą osób, ażeby zainteresować je wyborami, mówi Alain Barrot, szef przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Paryżu.
My oczywiście wykorzystujemy to święto, które ma miejsce rokrocznie, w którym rokrocznie uczestniczymy, a które w tym roku ma szczególny zasięg, nie tylko w Paryżu. W miastach całej Francji będzie około 500 imprez. Sądzę, że to będzie okazja, ażeby szerzyć wśród obywateli ideę, która nas żywo obchodzi. Chodzi o to, ażeby dokonali wyboru.
Dokonać wyboru to znaczy głosować, a także głosować świadomie. Organizatorzy Dnia Europy, którzy przedstawili jego program w siedzibie Domu Europy w Paryżu, podkreślają, że są neutralni. Chcą tylko, aby ludzie byli poinformowani. Najpierw muszą poznać Europę, potem się do niej ustosunkować, pozytywnie lub negatywnie, a potem dopiero chcieć ją zmieniać, powiedział Alain Barrot. Podczas Dni Europy królować więc będzie dydaktyka, ale i zabawa. Po wysłuchaniu debaty na temat roli Europy w rozwiązywaniu problemów klimatycznych czy socjalnych będzie można obejrzeć przedstawienie przygotowane przez Klub Erasmusa, wziąć udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Polskich w Paryżu, przejść się po mieście europejską trasą, wyrazić życzenia pod adresem Unii Europejskiej za pośrednictwem tzw. niebieskiej skrzynki, a nawet pójść do cyrku. Mówi Michał Nycz, odpowiedzialny za informację i komunikację w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw socjalnych, zatrudnienia i równości szans.
Otóż jest to wystawa 10 plakatów, których tłem jest cyrk, czyli de facto jest to pewnego rodzaju przedstawienie polityk europejskich z pewnym dystansem. Dlaczego cyrk? Otóż chcieliśmy stworzyć kampanię, która by trafiała do szerokiej publiczności, która by trafiała zarówno do dzieci, jak i do ich rodziców, jak i do ludzi młodych, jak i do ludzi starszych. Dlatego wpadliśmy na pomysł cyrku. I w ramach tego organizujemy tę wystawę 10 plakatów, które Państwo zobaczą na miejscu. Oprócz tego są tam artyści cyrkowi, kuglarze. Na przykład wczoraj, jak byłem w Warszawie na naszym wydarzeniu, bardzo przyciąga dzieci, rodziny z dziećmi. Trochę tak jakby przyjechał cyrk do miasta, właściwie można było powiedzieć. Czyli przez ten cyrk my staramy się przyciągnąć ludzi, żeby oni weszli do naszego namiotu i żeby uzyskali bliższe informacje na temat polityk, które my promujemy, którymi my się zajmujemy i którymi zajmuje się Europa czy też państwa członkowskie. Bo nie wszystko oczywiście w tej kwestii jest w rękach Europy. Należy wiedzieć, że spora część kompetencji w kwestii właśnie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans leży w gestii państw członkowskich. A Komisja Europejska jest tym ciałem, które de facto koordynuje tę całą akcję na poziomie europejskim.
Mówił Michał Nycz, odpowiedzialny za informację i komunikację w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej do spraw socjalnych, zatrudnienia i równości szans. Tak jak powiedział, europejski cyrk mogli już wcześniej obejrzeć mieszkańcy Warszawy w Parku Agricola.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Sergio Marchionne, kierujący Fiatem, to znaczy firmą Fiat, spędza poniedziałek w Berlinie, gdzie omawia ewentualność przejęcia Opla, filii, jak wiadomo, General Motors. W programie miał on spotkania z ministrami ekonomii i spraw zagranicznych, no i oczywiście z dyrekcją Opla i jego związkami zawodowymi. Dla Sergio Marchionne przejęcie Opla byłoby logicznym następstwem świeżego przejęcia Chryslera. Uważa on, że po obecnym kryzysie szanse przetrwania będą mieli tylko ci producenci samochodów, którzy wytwarzać ich będą od 5 do 6 milionów rocznie. Taka liczba jest sumą produkcji Fiata, Chryslera i Opla, przy czym Marchionne spogląda też na szwedzką filię General Motors, czyli Saab, i na brytyjskie zakłady Vauxhalla. Powstałaby zatem nowa firma skupiająca prócz wymienionych marki Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, a w branżach ciężarowej oraz maszyn budowlanych i rolniczych Iveco i CNH. W sumie rocznie około 80 miliardów euro obrotu i do 7 milionów samochodów. Fiat Opel, bo o takiej nazwie się wspomina, konkurowałby z Volkswagenem o drugie światowe miejsce po Toyocie. Natomiast oszczędności w kosztach produkcji wynikłe z połączenia z Oplem szacuje się na miliard euro rocznie. Z punktu widzenia przemysłowego przejęcie Opla to małżeństwo doskonałe, oświadczył Marchionne w wywiadzie dla Financial Times. Niemców nie będzie jednak łatwo przekonać. Priorytetem jest dla nich utrzymanie zatrudnienia w Oplu, a dotyczy to blisko 30 tysięcy osób bezpośrednio i dalszych 20 tysięcy u podwykonawców. Ponadto Marchionne proponuje za wykupienie Opla zaledwie miliard euro w gotówce. Niemcy mają w zanadrzu ofertę kanadyjskiej firmy Magna, producenta podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego, która proponuje 5 miliardów w aliansie z rosyjską firmą Avtovaz i bankiem Sberbank. Ten scenariusz popiera partia SPD i dyżurny niemiecki gastarbeiter w Rosji, czyli były kanclerz Schröder. Niełatwo będzie też przekonać niemieckich związkowców. Wiedzą oni aż za dobrze, że Fiat konkuruje z Oplem w tych samych segmentach rynku samochodowego. Toteż obawiają się oni całkowitej restrukturyzacji produkcji i związanych z nimi brutalnych cięć w zatrudnieniu. Marchionne, któremu 5 lat wystarczyło, by wyciągnąć Fiata z poważnej zapaści, nie wątpi jednak w sens swego planu i nie traci czasu. Według niego wstępne porozumienie powinno ujrzeć światło dzienne za miesiąc, a już pod koniec lata nowa spółka zostałaby wprowadzona na giełdę.
RFI, Radio France Internationale.
C'était l'amour et c'était l'hiver. L'hiver et les sapins verts. C'était l'hiver et ses dangers d'hiver. L'amour et ses revolvers. C'était l'amour et ses baisers légers sur les pentes enneigées. Le 21 mars, l'hiver est parti. L'amour aussi. C'était l'amour et c'était le printemps. Lila mauve et lila blanc. C'était l'amour, les jeux auxquels on joue. Croquer le nez, manger les joues. C'était l'amour et sa rime légère. Hypocrite et printanière. Le 21 juin, le printemps s'enfuit. L'amour aussi. Directement sur la plage. C'était l'été, comme tu te baignais nu. D'autres garçons sont venus. Tu riais, tu te laissais embrasser. Alors mon cœur s'est lassé. Fin septembre, l'été tourne court. Voici l'amour.
Magazyn popularno-naukowy Eureka.
Krzysztof Rutkowski.
Uczeni już wiedzą, znamy tylko 10% materii wszechświata, a reszta to substancja całkowicie niewidoczna i tajemnicza, współtworząca wszechświat. Czarna materia, zwana też antymaterią, a zatem to, co współtworzy wszechświat, jest, ale tak jakby tego, co jest, nie było. To jeszcze nic. Uczeni policzyli, że widzimy jedynie 1% wszechświata. To gwiazdy widzialne. Astrofizycy wiedzą tylko o 9% czarnej materii, o gazach, o wybuchłych i rozpadłych gwiazdach oraz planetach, o czarnych dziurach i wolnych neutronach. 90% kosmosu tworzy zaś czarna materia nikomu nieznana. Nie wiadomo, czym jest, jak jest i co w niej się mieści. Na odwieczne pytanie filozofów, dlaczego coś bardziej jest niż nie jest, astrofizycy odpowiadają: nie wiemy, co to znaczy być i nie wiemy, co to znaczy nie być. Astrofizyka uczy pokory, jednocześnie przyprawia o zawrót głowy. Niebo gwiaździste nad nami kryje tak tajemnicze tajemnice, że nawet nie sposób tajemnic tych wyrazić słowem. Teoria czarnej materii, ciemnej materii, ukrytej materii, materii brakującej lub antymaterii, to synonimy, powstała w latach 30. XX wieku. W pierwszej dekadzie XXI wieku astrofizycy wytropili partykułę, która może stanowi klucz do tajemnicy wszechświata, a w każdym razie partykuła owa podważa zasady fizyki Newtona. Kiedy oglądamy gwiazdy na niebie, widzimy bardzo mało, nic prawie. Wyobraźmy sobie przybysza z kosmosu, który spostrzega z oddali planetę Ziemię nocą. Co widzi? Plamy światła, świetlne punkty największych megapolis na globie. Europa, Ameryka Północna, na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu, Japonia, trochę światła na południowym kontynencie amerykańskim, ale niewiele, trochę światła na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli biała dama na czarnym tle. A poza tym, co widać? Niczego nie widać. Ciemności kryją Ziemię. Kosmita zobaczyłby planetę Ziemię tak, jak my postrzegamy niebo nocą. Trochę jasnych plamek i czerń. Kosmita pomyślałby, tak jak i my myślimy, że ta czerń oznacza pustkę, a przecież wcale pustki nie oznacza. To nie pustka, lecz materia ukryta. Idea, że wszechświat ukrywa 90% swojej materii, nie jest nowa. W latach 30. XX wieku Fritz Zwicky, młody astronom szwajcarskiego pochodzenia pracujący w Stanach Zjednoczonych, postanowił przestudiować ruchy siedmiu galaktyk w zgromadzeniu Koma. Fritz Zwicky postanowił zważyć ich masę na podstawie analizy prędkości kręcących się gwiazd. Bliżej centrum galaktyki gwiazdy powinny wirować szybciej, na peryferiach zaś wolniej. Fritz Zwicky policzył, obserwował i zauważył z wielkim zdziwieniem, że gwiazdy na peryferiach kręcą się podejrzanie szybko, za szybko, jakby posiadały masę znacznie potężniejszą niż ta, którą widać, jakby składały się z materii dodatkowej, niewidocznej i ukrytej. Fritz Zwicky zawiadomił o swym odkryciu astronomów z Mount Wilson, gdzie mieścił się owego czasu największy teleskop na świecie. Astronomowie potraktowali Fritza Zwicky lekceważąco, ponieważ poważniejsze, jak się wtedy wydawało, kwestie chodziły im po głowach. Czy zgodnie z teorią Einsteina wszechświat jest statyczny, czy też wszechświat jest bez przerwy wybucha? Deficyt materii wydawał się astronomom kwestią drugorzędną, a poza tym Fritz Zwicky uchodził za dziwaka. Problem brakującej materii pojawił się ponownie po 40 latach. Amerykańska astrolożka Vera Rubin obserwowała ruchy galaktyk spiralnych otaczających naszą domową Drogę Mleczną. Vera Rubin interesowała się szczególnie gwiazdami znajdującymi się daleko od centrum w obszarach słabego oświetlenia i spostrzegła, że owe gwiazdy kręcą się stanowczo zbyt szybko. Im bardziej od centrum oddalone, tym powinny obracać się wolniej, mówi Alain Bouquet, wykładający kosmologię w Collège de France. W centrum masa jest bardziej zgęstniała, w jądrze galaktyki gwiazd jest najwięcej, a zatem i dalej od centrum, tym siła przyciągania mniejsza i prędkość wirowania powinna maleć. A tu się okazuje, że wcale nie jest mniejsza. Prędkość na peryferiach jest podobna do prędkości w centrum. Co to znaczy? Materii na peryferiach nie brakuje, chociaż jej nie widać. To czarna materia, materia niewidzialna. Galaktyki zawierają dziesięciokroć więcej materii niewidzialnej niż widzialnej. Oto tajemnica. Astrologowie wyobrażają sobie ową niewidzialną materię jako gigantyczną aureolę wokół galaktyk, która pozwala na jej maksymalną stabilizację. Co to znaczy? Opowiem niebawem.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Piłka nożna, narciarstwo alpejskie, kolarstwo i rugby to sporty, które najczęściej goszczą na naszej antenie i w internetowym wydaniu redakcji polskiej RFI. Niekiedy zahaczymy o lekką atletykę, czasami o pływanie lub tenis, a to za sprawą jednej z największych imprez w tej dziedzinie sportu, wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Tymczasem we Francji uprawia się dyscypliny sportowe, które rzadko trafiają na pierwsze strony gazet. Dzisiaj o jednej z nich będzie mowa. Do dyscyplin, o których chcielibyśmy opowiedzieć, nie należą ani wyścigi wielbłądów, bo na razie takich konkurencji we Francji się nie rozgrywa, ale kto wie, skoro w piątki w niektórych firmach kuskus stał się obowiązkową potrawą, ani nie należy też do nich niesłychanie modny obecnie poker, któremu we Francji usiłuje się nadać wymiaru sportowego. Wprawdzie brydż dochrapał się takiej rangi, w brydża też można grać na pieniądze, jednak poker ma się tak do brydża sportowego jak wyścigi kłusaków na hipodromie Vincennes, do wszechstronnego konkursu konia wierzchowego czy do skoków przez przeszkody. Co więcej, nie chodzi o same pieniądze, do których Francuzi mają stosunek przymilno-wstydliwy, o czym świadczą najnowsze badania opinii publicznej. Według nich Francuz może więcej pracować, ale niekoniecznie, aby więcej zarabiać, przynajmniej tak twierdzi. Pieniądze nie są tym czynnikiem dyskwalifikującym pokera jako dyscyplinę sportową, bo pieniądz i sport często chodzą w parze. Wystarczy przyjrzeć się garżom piłkarzy najlepszych drużyn świata, obejrzeć sprzęt narciarzy, alpejczyków i przestudiować, ile się w niego inwestuje, czy wziąć pod uwagę ogromne budżety stajni kolarskich. Ludzie uprawiają sport za pieniądze i dla pieniędzy. To też jest zawód i kropka. W przypadku pokera nie chodzi zatem o stawki i obrzęczącą monetę, lecz o to, że jest to hazard, a ten do sportu ma się niejako, wręcz się z nim kłóci. Sportem niezwykle popularnym we Francji, a bardzo mało znanym poza jej granicami, chociaż na przykład w Polsce tworzą się już kluby uprawiające tę dyscyplinę, są bóle, czyli petangra w kulki, której namiętnie oddają się młodzi i starzy, wykorzystujący do tego skwerki i parki. O bólach, w które według archeologów grali już faraonowie w Egipcie, a potem po podboju tego kraju przez Aleksandra Macedońskiego także Grecy, od nich nauczyli się tej gry Rzymianie, od rzymskich najeźdźców Galowie, już wcześniej mówiliśmy i pisaliśmy szczegółowo, to też dzisiaj pora na inną dyscyplinę. Taką grą, cieszącą się we Francji światową sławą, jak to kiedyś zgrabnie ujął amerykański komik pochodzący z Łodzi Mel Brooks, jest pelota. Stwierdzenie we Francji nie do końca jest precyzyjne, bo i pełna nazwa tej dyscypliny brzmi nieco inaczej, a mianowicie pelota baskijska. Rozgrywana jest przez 2 lub 4 osoby, albo zespołowo do 10 graczy w drużynie, na boisku ograniczonym z 3 stron ścianami. Gra polega na rzucaniu piłki przypominającej tenisową w kierunku przedniej ściany i chwytaniu jej po odbiciu specjalną gumową baliną lub wiklinową rakietą zwaną histerą, służącą także do rzutów. To najbardziej popularna forma uprawiania tego sportu. Pelota w klasycznej wersji to rzucanie i łapanie piłki gołą ręką. W innej konkurencji służy do tego specjalna rękawica. Najwięcej wrażeń dźwiękowych dostarcza gra przy użyciu rakiety mającej specjalne naciągane struny, ksary. Odbijanie nią piłki to jedyna w swym rodzaju symfonia peloty. Rzeczywiście towarzyszące grze dźwięki wywołują ogromne wrażenie potęgujące doznania sportowe. Punkty zdobywa się za prawidłowy rzut i za schwytanie piłki odrzuconej przez przeciwnika. W pelocie baskijskiej, grze popularnej w kraju Basku, we Francji, w Hiszpanii, a także tam, dokąd docierała hiszpańska konkwista, w Ameryce Południowej i na Filipinach, odnaleźć możemy wiele wspólnego ze squashem, z krykietem, palantem i baseballem. Nie trzeba jednak wyruszać w podróż do uroczo położonego nad Atlantykiem Biarritz, ani szukać okazji do zagrania w pelotę u stóp Pirenejów. Ten widowiskowy sport można także uprawiać w Paryżu i w regionie stołecznym. Także w stolicy można podziwiać najlepszych pelocistów świata, którzy przybyli, aby uczestniczyć w International French Open w pelocie baskijskiej. Z górzystego kraju Basków, z dolin Pampeluny, z płaskowyży Meksyku i z argentyńskiej Pampy. Pelota obok rzucania beretem, sport narodowy Basków, to gra niezwykle szybka i dynamiczna. Piłka odłożona ksarą pędzi z szybkością 200 km na godzinę. Pelota znalazła się w programie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku. Miała być sportem pokazowym w 2012, gdyby stolicy Francji przyznano organizację igrzysk, ale tego zaszczytu dostąpił Londyn. We Francji w pelotę gra 63 tysiące osób w wieku od 4 do 80 lat, ale tylko 1/4 z tej grupy ma licencję sportową. Pozostali to czystej krwi amatorzy. Juego de pelota. Gra w pelotę wywodzi się jednak nie z Hiszpanii, ani z kraju Basków, lecz z Ameryki Łacińskiej. Była grą rytualną. Co do jej stawki, do dzisiaj nie mamy pewności, czy rzeczywiście na szali można było położyć głowę i królestwo, jak sugeruje część znawców przedmiotu. Twardą piłkę wykonaną z gumy odbijano udami, biodrami i ramieniem. Aby uchronić się przed kontuzjami, najprawdopodobniej stosowano specjalne ochraniacze. Tylko raz można nią było uderzyć o ziemię. Rzecz polegała na tym, żeby przerzucić ją przez kamienne pierścienie. Można zaryzykować twierdzenie, że pod względem popularności był to futbol epoki prekolumbijskiej. Do dzisiaj zachowały się boiska do gry w pelotę w Meksyku. Hiszpańscy konkwistadorzy, o którym wspominano wcześniej, przywieźli z Ameryki nie tylko złote ziemniaki, ale także i pelotę, która rozpowszechniła się w ich kraju, zwłaszcza wśród Basków.
RFI, Radio France Internationale.
Transparent.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja szósta, Marguerite Duras, India Song. Marguerite Duras przez całe życie będzie się czuła związana z Indochinami, gdzie spędziła dzieciństwo. Napisze:
Le Mekong, auprès duquel j'ai dormi, j'ai joué, j'ai vécu. Pendant 10 ans de ma vie, il est resté.
Urodziła się w roku 1914 niedaleko Saigonu, a potem, odkąd jako czteroletnie dziecko straciła ojca, przez wiele lat mieszkała w leżącym nad Mekongiem mieście Sa Dek, gdzie jej matka była nauczycielką. Matka wyraźnie wyróżniała starszego syna i Marguerite zawsze żyła w rozdarciu między miłością do matki, a rozpaczą i zawiścią, że to nie ona jest ulubienicą. Bardzo zawikłane i burzliwe stosunki rodzinne oraz otoczenie, przyroda i miejscowe obyczaje pozostawiły w jej sercu niezatarte ślady. Matka, zrujnowana zakupem ziemi nie nadającej się do uprawy, zdecydowana jest mimo wszystko pozostać w Wietnamie. Natomiast Marguerite postanawia jechać do Francji. Żegna kraj dzieciństwa, zabierając ze sobą wspomnienie ukochanego młodszego brata, który utonął i pozostawił ją w nieprzemijającej żałobie. Ma 18 lat, kiedy przyjeżdża do Paryża. W 1939 roku wychodzi za mąż za Roberta Antelme, pisarza i filozofa, ale krótko potem w jej życiu pojawia się Dionis Mascolo, który jest lektorem w wydawnictwie Gallimard i który będzie ojcem jej syna. W czasie wojny działa w ruchu oporu. W 1945 roku wstępuje do partii komunistycznej, z której po 10 latach zostanie usunięta. Zaczyna wydawać pierwsze powieści. Po wojnie przez pewien czas pracuje w Ministerstwie Kolonii, ale niebawem literackie sukcesy pozwalają jej utrzymywać się z pióra. Jednakże nie przynoszą zapomnienia na tyle, by nie szukała go w alkoholu. Ostatnie lata życia Marguerite Duras opromienia miłość do mężczyzny o wiele od niej młodszego. Jan Andrea towarzyszy pisarce do samej śmierci, a potem zajmuje się jej spuścizną literacką. Od samego początku pisanie stanowi dla Marguerite Duras jedyną ucieczkę od rozpaczy, jaka nią owładnęła. Jej twórczość imponuje różnorodnością. Powieści, eseje, sztuki teatralne, scenariusze filmów, które niekiedy sama realizuje. Najwybitniejszymi jej dziełami są Moderato Cantabile, Un barrage contre le Pacifique, opowieść o zmaganiach jej matki z wodą dla ratowania ziemi, Hiroshima Mon Amour i L'Amant. Powieść, której akcja rozgrywa się w Wietnamie i za którą w roku 1984 70-letnia już pisarka otrzymała Prix Goncourt. W roku 1973, mniej więcej w połowie swej kariery pisarskiej, Marguerite Duras wydaje powieść Le Vice-Consul. Z książki tej dwa lata później zrobi niezwykle piękny film India Song z urzekającą muzyką. Film kontrowersyjny, niezbyt dobrze przyjęty przez publiczność, chociaż nagrodzony na festiwalu w Cannes. Jest to historia miłości. Rzecz dzieje się w Indiach lat 30. XX wieku. W Kalkucie, mieście Molochu położonym w delcie Gangesu, francuski wicekonsul z Lahore, przeniesiony i zdegradowany za zabicie człowieka, jest zakochany do szaleństwa w żonie ambasadora Francji Anne-Marie Stetter. Anne-Marie to kobieta fascynująca mężczyzn i stale otoczona tłumem wielbicieli. Akcja toczy się w porze letniego monsunu.
w ambasadzie Anne-Marie Stetter tańczy z młodym dyplomatą. Jak wielu innych jest on zakochany w tej melancholijnej kobiecie. Jej słowa są nasycone cierpieniem, jakby owładnął nią nieprzemijający smutek i przemożna potrzeba zapomnienia.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant. On vous l'a dit?
Oui. Mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Stretter écrivait aussi?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Et vous?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Usłyszeliśmy dzisiaj dialog z filmu Marguerite Duras India Song, będącego adaptacją jej powieści Le Vice-Consul. Na podstawie tego tekstu następnym razem przeanalizujemy wypowiedzi wyrażające niepokój i zwątpienie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Song to tytuł filmu, który Marguerite Duras zrealizowała na podstawie własnej powieści Le Vice-Consul. W poprzedniej lekcji usłyszeliście fragment rozmowy bohaterów, który teraz powtórzymy. Młody urzędnik ambasady jest zakochany w Anne-Marie Stetter, kobiecie melancholijnej i zagadkowej.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant. On vous l'a dit?
Oui. Mais je l'aurais sans doute deviné. À la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Stretter écrivait aussi?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Et vous?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
C'est-à-dire... Oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Czy zrozumienie tego dialogu nie sprawiło wam trudności?
Avec qui Anne-Marie Stretter parle-t-elle?
Z kim rozmawia Anne-Marie Stetter?
Avec le jeune attaché d'ambassade.
Czym się zajmuje ten młody człowiek?
Il écrit.
Quel est son caractère?
Jaki ma charakter?
Il est timide.
Est-ce que le mari d'Anne-Marie Streeter écrivait aussi?
Czy mąż Anne-Marie Streeter również kiedyś pisał?
Oui, il écrivait avant.
Anne-Marie Streeter écrit-elle?
A czy Anne-Marie Streeter pisze?
Non, elle n'écrit pas.
Qu'est-ce qu'elle fait?
A czym się zajmuje?
Elle fait de la musique.
Pourquoi est-ce qu'elle fait moins de musique qu'avant?
Dlaczego obecnie gra nie tak często jak kiedyś?
Parce que la musique la fait souffrir.
Pourquoi?
On ne sait pas.
Obie rozmawiające osoby zdają się ukrywać jakąś tajemnicę, co by wynikało z ich zakłopotanych i urywanych wypowiedzi.
Vous écrivez, je crois?
Pyta Anne-Marie Streeter.
J'ai cru pouvoir écrire avant.
Odpowiada młody dyplomata. Niewątpliwie chciałby jeszcze dodać.
Avant de venir ou de vous rencontrer.
Potem on z kolei zadaje pytanie.
Monsieur Streeter écrivait aussi?
A ona odpowiada.
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis il a arrêté d'écrire.
Powiedziałaby zapewne, gdyby dokończyła myśl. Młody dyplomata rozumie, że Anne-Marie Streeter nie chce nic więcej wyjaśnić. Jest uprzedzająco grzeczny, kontynuuje więc rozmowę z niedomówieniami. Zadaje pytanie.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine?
W domyśle d'écrire. Ce n'est pas la peine znaczy szkoda zachodu, nie warto. Inaczej c'est inutile, ça ne sert à rien.
Ce n'est pas la peine de prendre ton parapluie, il ne pleut plus.
Powiemy przy ładnej pogodzie. W mowie potocznej zamiast ce n'est pas la peine można powiedzieć ça ne vaut pas le coup. Na pytanie dyplomaty.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Anne-Marie Streeter odpowiada półsłówkami.
C'est-à-dire oui, si vous voulez.
Używamy zwrotu si vous voulez, żeby uniknąć konkretnej odpowiedzi i jakichkolwiek wyjaśnień. Jest to wyrażenie bardzo dzisiaj popularne.
Vous avez passé de bonnes vacances?
Si vous voulez. On a quand même eu des problèmes.
W dialogu z India Song si vous voulez ma to samo znaczenie i tę samą intonację, co c'est-à-dire. Oczekujemy wyjaśnienia, które nie nastąpi.
C'est-à-dire oui, si vous voulez.
Zwroty c'est-à-dire albo c'est-à-dire que wyrażają w mowie potocznej zastrzeżenia lub odmowę, jednakowoż w uprzejmej, grzecznej formie.
Vous restez dîner, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que on ne veut pas rentrer trop tard ce soir.
W dialogu z filmu Marguerite Duras zwroty te mają sugerować, że bohaterowie są zniechęceni. Zakochany w Anne-Marie Streeter młody człowiek zadaje jej pytania pomimo swej nieśmiałości.
Et vous? Vous faites de la musique? Pourquoi? Dites-le-moi.
Chce za wszelką cenę zrozumieć ją, nawiązać z nią bardziej intymny kontakt. Żeby ją nakłonić do zwierzeń, dorzuca na końcu zdania, n'est-ce pas?
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Ten zwrot, n'est-ce pas, albo podobny, c'est cela, ma zachęcić rozmówcę do mówienia o sobie lub do opowiedzenia czegoś. W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy wypowiedzi wyrażające wahanie. Uczucia tego rodzaju często wyrażane są w formie ogólnikowej i bezosobowej, urwanymi zdaniami.
c'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes dents.
Écoutez, été.